Podejrzany o zabójstwo swojego brata, 79-letni mężczyzna z Odrowąża na Podhalu, nie przyznaje się do winy. Prokuratura skierowała wniosek o areszt. Tarcza Wschód, flagowym projektem wspólnego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Posłuchajcie doniesień naszej korespondentki z Brukseli. Później także wiosenne prace w ogródkach działkowych. Siedemdziesięciodziewięciolatek z Odrowąża na Podhalu usłyszał w środę zarzut zabójstwa swojego brata. Rannego 84-latka znaleziono w pobliżu ośrodka zdrowia. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Sekcja zwłok, która została przeprowadzona w Krakowie, wykazała, że został uderzony twardym narzędziem o ostrej krawędzi. Jak mówił prokurator rejonowy z Nowego Targu, Jacek Tętnowski, mogła to być na przykład siekiera. 79-latek w czasie przesłuchania nie przyznał się do winy. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego aresztowanie na 3 miesiące. Projekt Tarczy Wschód coraz bliżej unijnego finansowania. Przypomnijmy, chodzi o inicjatywę premiera Donalda Tuska i priorytet polskiej prezydencji. Parlament Europejski w przegłosowanej rezolucji o unijnej obronności uznał Tarczę Wschód za flagowy unijny projekt. Decyzję w Brukseli śledziła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
W rezolucji poświęconej unijnej obronności Parlament Europejski stwierdza, że Tarcza Wschód i Bałtycka Linia Obrony powinny być sztandarowymi projektami Unii, służącymi odstraszaniu i przezwyciężaniu zagrożeń ze wschodu. To poprawka zgłoszona przez polską delegację PO-PSL. Zapis ten to kolejny krok w kierunku finansowania z unijnych pieniędzy projektu Tarczy Wschód. W drugiej rezolucji poświęconej Ukrainie Europarlament stwierdził, że zawieszenie broni może być skutecznym narzędziem zawieszenia działań wojennych, tylko jeśli agresor będzie go w pełni przestrzegał. Europarlament wzywa także do kolejnych sankcji wobec Rosji. Chce, by następny pakiet obejmował wszystkie znane tankowce rosyjskiej floty cieni. Potępia także Węgry za groźby zablokowania odnowienia sankcji.
W środowe popołudnie premier Donald Tusk na platformie X skrytykował decyzję głosujących w tej sprawie m.in. posłów Prawa i Sprawiedliwości, nazywając ich, i tu cytat, poplecznikami Rosji. Z kolei Michał Dworczyk, europoseł PiS, tłumaczył, że jego koledzy głosowali za poprawką w sprawie tarczy i przedstawił powody, dla których nie poparli całej rezolucji. Więcej na ten temat piszemy dla Was na rmf24.pl. Klif Orłowski, stromy brzeg morski Kępy Redłowskiej w Gdyni, zostanie poddany dogłębnym badaniom. Odwierty mają pomóc w ewentualnych przyszłych działaniach ochronnych. Klif średnio cofa się o metr rocznie. Co myśleli o tym spacerujący w Orłowie?
Zawsze jest to jakaś próba zachowania tego czegoś, co jest dla nas jednak takie charakterystyczne dla tego Orłowa. Codziennie się przychodzi i widzi się ten klif, tak. Z klifa mam tonę fajnych wspomnień.
Z jednej strony fajnie, bo to jednak spora atrakcja, aczkolwiek powinno się dać też troszeczkę naturze działać samej.
Niszczeje, niestety ubywa go co roku bardzo, bardzo dużo. Ja uważam, że trzeba ratować, dlatego że no, zmiany klimatyczne są, jakie są. Podejrzewam, że ten klif osuwa się również i na skutek tychże zmian.
Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Posłuchaj, chodzi o Twoje zdrowie.
Jak zadbać o swój mózg? O tym mówiliśmy w środę w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Ważne jest to, co jemy. Czy jest specjalna dieta dla mózgu? Sprawdzała to nasza reporterka Anna Kropaczek.
Jest dieta Mind, która ma zapobiegać zmianom neurodegeneracyjnym. Bazuje na uznawanych za najzdrowsze dietach DASH i śródziemnomorskiej. Polecane są przede wszystkim produkty zbożowe z pełnego przemiału, owoce jagodowe i warzywa, głównie zielone. Do tego zdrowe tłuszcze. Przykład sałatka.
Niech to będzie roszponka, niech do tego dodamy pomidora, do tego dodamy ogórka, czerwoną cebulę, polejemy to olejem i tak naprawdę już mamy te zasady diety Mind po części spełnione. Do tego zrobimy grzankę z pełnoziarnistego pieczywa i nic tylko używać.
Mówi Katarzyna Brukało, doktor nauk o zdrowiu ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. O tym, jak zadbać o mózg, przeczytacie też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
Kilka ostatnich słonecznych dni sprawiło, że praca w ogródkach działkowych idzie pełną parą.
Na wiosnę trzeba prześwietlić drzewa, żeby one były rzadsze. Słońce bardziej dochodzi. Jeżeli jest potem owoc, to owoc jest bardziej dojrzały, smaczniejszy, nie jest taki mały, nie?
Pobieliłam drzewka, teraz popryskałam i co tu jeszcze? O, drzewka obrobiłam, kółko drzewka obrobione już są. No i teraz już się wezmę za ogrody. Mam 30 krzewów, borówek i tak go robię.
Z pracowitymi użytkownikami ogródków działkowych Malwa w Gorzowie Wielkopolskim rozmawiała reporterka RMF Max Dorota Wleklik. Teraz niestety zajmującej się ogródkami chyba czeka przerwa, bo w pogodzie czeka nas załamanie. Dziś w norweskim Hamar rozpoczynają się Mistrzostwa Świata na dystansach w łyżwiarstwie szybkim. W odróżnieniu od niedawno zakończonego Czempionatu Globu w skokach narciarskich w Trondheim, polskie medale są całkiem realne, a już na pewno brak dopingu technologicznego, o czym mówi w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem jedna z naszych nadziei medalowych, Angelika Wójcik.
Puchar Świata i drugie miejsce. Jak teraz się z tym czujesz? Czy raczej drugie miejsce to jest zawód, patrząc przez pryzmat tego, co się działo, czy tak patrząc może z perspektywy początku sezonu, traktujesz to mimo wszystko jako wielki sukces, że jest drugie, a jednak nie pierwsze, w klasyfikacji generalnej oczywiście.
Absolutnie drugie miejsce to nie jest żadna ujma dla mojej osoby, to jest coś, do czego tak naprawdę dążyłam. I ja nie przeliczam tego aż tak bardzo na lokaty i na cyfry. Ja po prostu chciałam pokazać i wrócić z tą najlepszą wersją siebie. Kiedyś w sezonie igrzyskowym, co prawda właśnie też poniekąd pandemicznym sezonie, byłam bardzo blisko, aby osiągnąć podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na 500 metrów. Niestety tam w Herenveen też wykluczyła mnie choroba. Stwierdzony pozytywny wynik zakażenia koronawirusem. I ja już wtedy wiedziałam, że mogę tak wysoko sięgać, więc po prostu w tym sezonie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej jest właśnie potwierdzeniem tego, że jest na tym najwyższym poziomie i tak naprawdę jest to oczywiście ciężkie. Jest to dla mnie też fenomen, że na każdym Pucharze Świata byłem w stanie na ten podium stanąć na 500 metrów. No jak widać, niestety Herenveen jest dla mnie pechowe, bo tym samym na Mistrzostwach Europy nie mogłam wystartować w wieloboju sprinterskim. Więc, no nie wiem, może po prostu jakaś taka aura, która mi nie sprzyja, a szkoda, bo jeden z najszybszych parów europejskich.
To już zostawmy faktycznie to Herenveen. Pomówmy trochę o Hamar, czy tutaj ten tor, no i ogólnie Norwegia, cała ta atmosfera tutejsza ci odpowiada?
To jest hala, która była przygotowana na Igrzyska Olimpijskie, więc jest to obiekt olimpijski. Aura bardzo sprzyja, bardzo przyjemnie jest w tej hali. Akurat tutaj organizator jakoś jeszcze troszeczkę podkręcił te warunki, że na tej hali się zrobiło cieplej. No i oczywiście przez to morale wzrastają. Ja jako sprinterka dosyć szybko stygnę, bo moje przejazdy są krótkie, nie tak jak przejazdy moich kolegów i koleżanek z drużyny, więc jest trochę cieplej i jest przyjemniej.
No to o tym sprincie trochę. Erin Jackson to będzie taka zdecydowanie najgroźniejsza, twoim zdaniem, rywalka w walce o złoto? Czy jest kilka zawodniczek na porównywalnym poziomie? No to też jest taka dyscyplina, w której nie ma przecież aż tak dużych różnic czasowych. Jak to oceniasz, kto do tej walki o najwyższe laury jeszcze może się włączyć? Poza wami.
W moim przypadku na walkę o medal, w walce o medal na 500 metrów Erin Jackson na pewno nie wykluczam, bo jak widać dowiozła właśnie zwycięstwo w Pucharze Świata, ale tym samym nie skreślałabym też niesamowitej Holenderki Femke Kok, która króluje na tym dystansie od już kilku sezonów. I w tym roku też pokazuje swoją wybitną formę, wykrywając praktycznie każdy swój start w Pucharze Świata, jak do tej pory. No więc, no tak, jest faworytka i holenderska i tutaj Erin, myślę, też będzie chciała na tym podium stanąć, ale zobaczymy. Będzie to ciekawe.
Teraz jeszcze tak trochę szerzej patrząc, mam na myśli po prostu całą kadrę, bo no, słyszałem i czytałem sporo wypowiedzi takich, że Mistrzostwa Świata w Hamar są jednak dla kadry jako całości po prostu celem nadrzędnym w tym sezonie i to jest w pełni zrozumiałe. Jaki zatem cel dla całej kadry? Twoim zdaniem, co ta kadra może osiągnąć? Ile zdobyć medali? Jaki ten dorobek jest po prostu realny? Bo pewnie inne reprezentacje no, mają jednak podobne podejście do Hamar.
Oczywiście w naszym sporcie imprezy rangi mistrzowskiej, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata są takimi imprezami docelowymi, gdzie chcemy mieć najwyższą formę i tak samo będzie tutaj na nadchodzących Mistrzostwach Świata. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o sprint, no to my jako obie drużyny i kobieca i męska będziemy po prostu celować w podium właśnie tej drużyny sprinterskiej. Myślę, że tutaj potencjał jest bardzo duży. Ja wiem, że chłopaki też mogli się właśnie obronić te tytuły podiumowe w Tomaszowie. No niestety, jak widać, to jest tak nieprzewidywalny sport, że delikatnie się gdzieś tam uślizgnie noga, no i zawodnik może się przewrócić, czy po prostu popełnić jakiś błąd i to już nas deklasyfikuje z tego miejsca podiumowego. Ale tak, jako sprint na pewno będziemy walczyć o indywidualne miejsca. Topowej ósemce to na pewno, to jest takie po prostu marzenie każdego reprezentanta z nas, no bo wiadomo, z tym łączą się później korzyści finansowe promowane tutaj przez Ministerstwo Sportu, no jako taka zasłużona gratyfikacja też, można powiedzieć. A z dystansów długich, no to obstawiam tutaj, że nasi zawodnicy będą chcieli się zaprezentować również z jak najlepszej strony. Tutaj myślę, że nasz taki narybek młody zawodnik rosyjskiego pochodzenia, Władimir, będzie chciał celować i też pewnie w rekord życiowy na 5 tysięcy i na 10 tysięcy metrów i ten rekord polski może być jeszcze bardziej wyśrubowany.
Za was wszystkich trzymamy kciuki, za Władka również, bo to naprawdę takie objawienie, tak jak wspomniałaś w ostatnim czasie. Czy czujesz wzrost zainteresowania generalnie wami po prostu, łyżwiarzami szybkimi, ale też trochę z short trackerami? Tak ogólnie, kibicowsko, bo ludzie, mam wrażenie, jak sam rozmawiam, tak wiesz, z bliskimi czy z przyjaciółmi, zaczynają mieć świadomość, że zima to nie tylko skoki i w przyszłym roku w Cortinie po prostu łyżwy mogą być największymi, jeśli nie jedynymi naszymi szansami na medale.
No tak, próbując odstąpić od mojej prywatnej wizji, takiego mojego indywidualnego spostrzeżenia, no niestety, tak powiem, czy świat biznesu, czy świat sportu nigdy nie był sprawiedliwy. Myślę, że w przypadku sportów to zawsze rozchodzi się o ten ekwiwalent zainteresowania, zainteresowania przez sponsorów. Więc tak, no skoki jak najbardziej jest to, ja też również dobrze się z tym zgadzam, że tutaj takim sportem narodowym były od zawsze w Polsce skoki narciarskie, ale my jak najbardziej jako cała kadra tutaj pracujemy nie tylko na własną wewnętrzną satysfakcję z tego, że jesteśmy z sezonu na sezon coraz lepsi, ale też po prostu chcemy, żeby było nas głośniej, chcemy być bardziej widoczni i myślę, że ciężko na to pracujemy, więc tym bardziej cieszy mnie taka jakby odpowiedź drugiej strony, że ludzie są zaskoczeni, że wow, że coś takiego, takie pozytywne właśnie wiadomości przynosimy do polskiego świata sportu. To cieszy kibica, to tak może trochę też odświeża tą wizję na to, że sporty zimowe w Polsce to nie tylko właśnie skoki narciarskie.
No to jeszcze skoro jesteśmy przy skokach i Norwegii, pewnie słyszałaś o tym skandalu z naciąganiem kombinezonów. W łyżwach w ogóle jest coś takiego możliwe? Doping technologiczny czy nie do przejścia? Jak to u was te kontrole wyglądają? Sprawdzanie sprzętu?
Słyszałem oczywiście, no dla mnie to jest naganna sytuacja. W ogóle takie coś nie powinno mieć miejsca, bo nie po to jako sportowcy, jako kadry narodowe jesteśmy szkoleni, aby to był clean sport, więc jakby i fair sport. Nie powinniśmy się oszukiwać ani dopingiem sprzętowym, ani dopingiem medycznym. Po prostu bądźmy równi sobie i walczmy w podobnych warunkach o te nasze najwyższe osiągnięcia. W łyżwiarstwie, z tego co mi wiadomo, oczywiście ja tego tematu osobiście nie podejmuję, nie mnie interesuje, ale tutaj akurat nasza poza, nasz sprzęt jest tak detalistyczny, jest tak mały, że tutaj w buty łyżwiarskie czy w pozę łyżwiarską cokolwiek jest ciężko w ogóle wmontować, aby nam w takim aspekcie technicznym pomagało.
Całą rozmowę Cezarego Dziwiszka z łyżwiarką szybką Angeliką Wójcik polecamy wam na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.